Chwała Bogu, bracia i siostry. Mam dla was zagadkę. Chciałbym przeczytać tekst biblijny i zagadka brzmi: o kim to mowa? Bardzo proste pytanie. Ten fragment, który przeczytam, jest zapisany w księdze proroka Ozeasza, 12 rozdział, 4 i 5 werset. Już w łonie matki podszedł swojego brata, a będąc w pełni sił walczył z Bogiem, walcząc z aniołem zwyciężył. Z płaczem błagał o zmiłowanie, w Betel znalazł Boga i tam z Nim rozmawiał. Widzę, że bardzo dobrze znacie Biblię, bracia i siostry. Ostatnio nawet dzieci ze szkółki, które chodzą na szkółkę niedzielną, przyszły do mnie i mówią: pastorze, my te historie znamy, co ty opowiadasz, bo my je mamy na szkółce. Także bardzo się cieszę, że ten sam materiał przerabiamy tutaj w zborze i na szkółce, i w czasie nabożeństw. Moi kochani, dzisiaj kolejna taka znana postać ze szkółki niedzielnej, z katechizacji. Jakub, jeden z patriarchów, bardzo znacząca postać. I Jakub pod koniec swojego życia dokonał oceny tego życia. Kiedy był na dworze faraona w Egipcie, zapytany o swoje życie, tak to scharakteryzował. Ja pozwolę sobie przeczytać. To jest pierwsza księga Mojżeszowa w naszych Bibliach, 47 rozdział, a werset przeczytam 9. Jakub powiedział faraonowi: czas mojego pielgrzymowania wynosi 130 lat. Krótki i zły był czas życia mojego i nie dosięgnęło lat życia ojców moich w czasie ich pielgrzymowania. Może nas to zaskakuje. Boży człowiek, wielki mąż wiary, mówi pod koniec swojego życia: krótki i zły był czas życia mego i nie dosięgnął lat życia ojców moich w czasie ich pielgrzymowania. Jakub jeszcze przeżył w Egipcie 17 lat. On zmarł, gdy miał 147 lat. I powiedział o swoim życiu, że krótkie. Bracia i siostry, nikt z nas nie dożyje tych lat, co? Ale w porównaniu z Izaakiem, Izaak ponad 30 lat więcej żył niż on. Ci patriarchowie bardzo długi czas żyli. I Jakubowi wydało się te 130 lat, że to nie jest długo. Ale mnie zastanowiło nie tyle długość życia tego człowieka, bo dla mnie on bardzo długo żył, ale to, co powiedział o życiu swoim. Powiedział, że zły był czas życia mojego. I powiązał to z tym, że ono wiedział, przecież jeszcze miał żyć, że ono będzie krótsze niż życie jego ojca. I to jest zastanawiające. Dlaczego on tak to życie swoje ocenia? Negatywna ocena życia. Skąd ona się wzięła? U takiego człowieka jak Jakub. I bracia i siostry, myślę, że to jest dobre pytanie i że to jest dobry temat dzisiaj do rozważenia życia tego człowieka, do przyglądnięcia się jego życiu i znalezienia tam tej przyczyny, takiej, a nie innej oceny jego pielgrzymowania tutaj na świecie. On się urodził w domu Izaaka. Mama jego miała na imię Rebeka. I w tym domu było tak, że tata lubił jednego syna, a mama lubiła drugiego syna. W ogóle to byli bliźniacy. Ezaw się urodził, wyszedł z łona matki jako pierwszy, a zaraz za nim i trzymał go, pamiętacie, za piętę Jakub. I już w Biblii jest mowa o tym, że oni ze sobą walczyli w łonie matki. I to było życie tych dwóch mężczyzn, Ezawa i Jakuba, dwóch braci bliźniaków, to była walka. Walka o pierwszeństwo. Walka o pierworództwo. I tak to życie wyglądało. Jakub użył podstępu. W zasadzie jego mama namówiła go do tego, żeby w jakiś taki podstępny sposób mógł osiągnąć cel, żeby on był pierwszy, a nie Ezaw. I całe jego życie, młode życie, jest skupione wokół tego. I pamiętacie tą historię. Ezaw lubił polowania, to był myśliwy. To były jego zainteresowania, jego hobby. Izaak też lubił mięso, które on przynosił z tych polowań. Kochał swojego syna, pachniał wiatrem, pachniał tą przyrodą. To był wielki myśliwy, koczownik tamtych czasów. I któregoś dnia przyszedł bardzo głodny z takiego polowania i chciał se chłop pojeść. Zapachniało mu i mówi, dajże mi tą potrawę, dajże mi tej soczewicy spróbować. A Jakub wykorzystał moment, mówi, ale zrzekniesz się swojego pierworodztwa. A co mi tam, jak ja jestem głodny, muszę się najeść, muszę zaspokoić swoją podstawową potrzebę. Co mi tam z tego, że ja jestem pierwszy, a ty drugi? Jak ja jestem głodny, dawaj mi se. I zjadł, i sprzedał za miskę potrawy to, co było bardzo cenne w jego życiu. W tamtych czasach pierwszy syn to był najważniejszy w domu. On dziedziczył wszystko. W ogóle to nawet trwało taka, powiedziałbym, ta hierarchia domowa do czasów średniowiecza. tych wielkich domach, w rycerskich domach liczył się ten pierwszy. Dlatego wielu tych następnych synów wyruszało na te wielkie krucjaty, na przykład te krucjaty do Ziemi Świętej kiedyś, kiedy były organizowane w średniowieczu, to właśnie ten drugi, trzeci, czwarty syn, oni chcieli coś zdobyć w swoim życiu, bo wiedzieli, że w domu nic nie ma dla nich. Bierze całą kasę, całą pulę bierze ten pierwszy. My dzisiaj może tego nie rozumiemy, dla nas to nie jest takie jasne, ale w tamtych czasach być pierwszym znaczyło mieć wszystko. I o to chodziło w tym domu, ale z tym u ludzi wierzących jeszcze łączyła się jedna bardzo ważna rzecz. Błogosławieństwo Ojca. Błogosławieństwo nad pierworodnym synem, nad pierwszym synem. Szczególne błogosławieństwo, które przechodziło z pokolenia na pokolenie. I Izaak miał przygotowane dla swojego pierworodnego syna specjalne błogosławieństwo. I u schyłku swoich dni chciał pobłogosławić, oczywiście obydwu, ale szczególne było błogosławieństwo dla tego pierwszego. I Rebeka wiedziała, że przyszedł taki dzień, że Izaak będzie błogosławił swoich synów. I Ezaw poszedł, żeby ojcu zrobić przyjemność, gdzie? Na polowanie. A Jakub pracował ze swoją mamą w tym czasie. Wzięli koźlęce skórki, ponieważ Ezaw miał taką skórę, był rudy i był tak owłosiony jak koźle. Taki mechaty był, byśmy powiedzieli. Taki misiu, przyjemny taki w dotyku. Izaak lubił sobie go pogłaskać. I Rebeka mówi, zakładaj na szyję koźlą skórkę, na ręce koźle skórki, poprzygotowywali to wszystko. Izaak był ociemniały, on nie widział już. Był bardzo starym człowiekiem. Czy starym ludziom różne rzeczy się wydarzają. Nie zawsze wszystko widzą tak, jak trzeba. A ten jeszcze, nie dość tego, bardzo, bardzo słabo widział. Jeżeli w ogóle cokolwiek widział. I słuchajcie, ten podstęp się udał. Izaak dał się nabrać. Miał wątpliwości, mówi, no coś jakby głos nie ten, prawda? No ale patrzy po ręce, no mówi, no taki włochaty, przyjemny. No musi to być Ezaw. Zresztą tamten mówi, że to on przyszedł po błogosławieństwo. No to któż inny? Ezaw. I zaczął go błogosławić. I pobłogosławił zamiast Ezawa pierwszego, pobłogosławił tego drugiego tym pierwszym błogosławieństwem. I Jakub wziął wszystko. Kiedy przyszedł Ezaw i mówi, ojcze, zorientował się, że oni obydwaj się zorientowali, że Jakub był przed Ezawem. I mówi, to jak, to ty mi już nie możesz tak pobłogosławić? Mówi, nie. Jedno szczególne błogosławieństwo mam. I pobłogosławiłem Jakuba. O ciebie się też pomodlę, pobłogosławię, ale to błogosławieństwo Ezawa zupełnie inaczej wyglądało. Tam była mowa o tym, że on będzie służył Jakubowi, że on będzie mniejszy niż Jakub. Wszystko tamten wziął. I wiecie, zagotowało się w Ezawie. Ezaw był taki elektryczny, byśmy dzisiaj powiedzieli. Był cholerykiem. Mówi, zabiję go. To, co mi zrobił, nie mam litości. Kiedy usłyszała Rebeka, Jakub o tym, przestraszyli się. Ona mówi, nie masz co robić, synu, w tym domu. Uciekaj do mojego brata. I Jakub, chcąc czy nie chcąc, pewnie tego w ogóle nie planował, musiał się wybrać w daleką podróż do Padan Aram. Dokładnie dzisiaj nie wiadomo, gdzie to jest. Gdzieś na terenie dzisiejszej Syrii prawdopodobnie ta miejscowość się znajduje. I tam mieszkał Laban, brat Rebeki. I Jakub udał się na przymusową emigrację, żeby ocalić swoje życie przed swoim bratem Ezawem. I tak, kiedy czyta się tą historię, zna się te następne, jeśli chodzi o te dalsze generacje tego rodu, to zobaczymy, że w niedalekiej przyszłości podobna historia się wydarzy. Bracia znienawidzą swojego brata. Pamiętacie kogo? Józefa. I to będzie w domu kogo? Jakuba. Historia się powtórzy. Bracia i siostry, pewne rzeczy, które są w rodzinach, one są jakby przekazywane następnemu pokoleniu. I ta nienawiść, która była w domu Izaaka, znalazła się też w domu później Jakuba. Coś strasznego. Ktoś coś wyhodował i to zostało przekazane następnemu pokoleniu. Jakby w takim złym pojęciu spadku. To jest coś, czemu powinniśmy się przyjrzeć, bracia i siostry. Jakub to imię znaczy pięta, ale jest bardzo ciekawe tłumaczenie tego słowa akop hebrajskiego, które znaczy Jakub, w wykładni ludowej, powtarzam, wykładni ludowej, tego w encyklopediach, w małej encyklopedii biblijnej znajdziecie, ale w tej wielkiej już nie. W ludowym tłumaczeniu to słowo akop również tłumaczy się jako oszust. Jakubowi w jego życiu towarzyszyło oszustwo. Może nas to dzisiaj zaskakuje, bracia i siostry, jakże to wierzący człowiek i oszustwo? Ano prawda. Ano mogą się takie rzeczy nawet u wierzących ludzi wydarzyć. Ale ważne jest dzisiaj to, co jest konsekwencją tego oszustwa. Bo Jakub ocenia swoje życie. Od tego, żeśmy dzisiaj zaczęli nasze rozważania i dziś się zastanawiamy, dlaczego on ma negatywną ocenę swojego życia. Dlaczego on u schyłku życia nie jest zadowolony. Ano, bracia i siostry, w jego życiu pojawiło się oszustwo. I ono miało poważne reperkusje. Wywarło poważne skutki na całe życie, na cały ten ród. Na całą tą rodzinę. I kiedy on był u Labana, u swojego wuja, Ja myślę, że on nie sądził, że on aż tyle czasu tam spędzi. On tam był aż 20 lat. 6 lat służył za trzody, które miał otrzymać w zamian za swoją pracę, a 7 lat miał służyć za Rachelę, swoją umiłowaną. Ale wiecie, co się stało? Został oszukany w dniu ślubu swojego. Znalazł w noc poślubną w swoim łóżku nie tą, którą chciał mieć. No, musiał być szok, bracia i siostry, poślubić kogoś innego, niż się chciało. Jak się musiał wzburzyć ten człowiek, kiedy odkrył to wszystko. Zamiast Racheli była jej starsza siostra Lea. I kiedy pobiegł z tym do Labana, zdenerwowany mówi, coś ty mi zrobił. A Laban w najlepsze mówi, no wiesz, u nas jest taki obyczaj, młodsza nie może wyjść za mąż przed starszą. Jeżeli chciałeś młodszą, no to nie mogłem ci wcześniej dać, niż wyjdzie za mąż starsza. Ale, mówi, mam dobrą wiadomość dla ciebie, jeszcze jak 7 lat będziesz następnych służył, to ci dam tą drugą. I tak z 7 zrobiło się 14 lat. Bracia i siostry, to, co zasiał kiedyś w swoim życiu, któregoś dnia wróciło. Co zasiał? Oszustwo. Wróciło? Wróciło. Nie liczcie na to, że jeśli siejecie złe rzeczy w swoim życiu, to zbierzecie u końca swojego życia dobre rzeczy i będziecie zadowoleni ze swojego życia. Jakub był niezadowolony ze swojego życia, bo on wiedział, że popełnił fatalny błąd, w wyniku którego on później sam ponosił konsekwencje, sam został oszukany w haniebny sposób. I było to życie jego trudne na tej emigracji. Pamiętacie, jak ciężko mu było tą zapłatę otrzymać od Labana. Już pomijając to, jak z tymi żonami zostało szukane. Laban stale zmieniał zapłatę dla niego. Raz mówił, że to będą takie, raz siakie owce, czy tam zwierzęta, czy co to, na co się tam umówili. Ale Jakub umiał sobie z tym poradzić. Za chwilę powiem, w jaki sposób. Ale jeszcze chciałbym skończyć ten wątek tych niepowodzeń w jego życiu, który wpłynął niewątpliwie na negatywną ocenę jego życia. To było też na pewno to, że stracił swoją ukochaną, Rachelę. Kiedy wracał już, kiedy już osiągnął ten zamierzony cel, spełnienie, wracał do Kanaanu, rodziła Rachela drugiego syna, Beniamina. I miała bardzo ciężki poród i zmarła. To był wielki cios dla Jakuba. Jego ukochana umarła. Tak bardzo jej potrzebował. A potem miał jeszcze jeden cios, kiedy jego synowie przynieśli mu szatę, która była cała pokrwawiona, piękną szatę jego ukochanego syna. Tak jak Rebeka faworyzowała Jakuba, tak Jakub faworyzował Józefa. I zobaczcie, nienawiść zasiana wydała owoc w tym domu. Jego bracia sprzedali swojego brata, syna Jakuba, z ukochanej żony. Wiecie, że Józef był z Racheli. To był pierwszy syn. Owoc tej wielkiej miłości. Pierwszy syn Józefa, a drugim był Beniamin. I on traci te najważniejsze dwie osoby w swoim życiu. Rachelę i Józefa. I jest mu bardzo ciężko. Ale jeszcze wrócę do domu Labana, bo tam nie skończyłem tego wątku. A nie chciałbym, bracia i siostry, żebyśmy mówili tylko o negatywach, jeśli chodzi o życie Jakuba. Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj zobaczyli pozytywną stronę życia Jakuba. Tą stronę, którą być może on do końca nie docenił. Bo to tak często w naszym życiu bywa, że to, co mamy, to my nie potrafimy do końca docenić. To, co stracimy, to bardzo przeżywamy. Ale to, co mamy, to tak się nam wydaje, że to już takie jest powszednie, takie nasze. Jakbyśmy to mogli tego nie mieć. I jak on był w domu Labana, to Bóg mu błogosławił w niesamowity sposób. Jakub to był człowiek, na dzisiejsze czasy to byśmy go nazwali taki majsterkowicz czy jakiś inżynier od takich spraw związanych z mechaniką, z fizyką. Pierwsze jego spotkanie z Rachelą przyszła pojdziowce, które pasła, to była pasterka. I pasterze tam mieli problem z odwaleniem kamienia, który był na studni. Musiało ich wielu przyjść, dużo siły użyć, żeby to zrobić. A Jakub sam sobie z tym poradził. Wiedział, jak skonstruować jakąś dźwignię, jak to podnieść i nie czekali na innych. On to odwalił, ten kamień, miał sposób, miał pomysł, myślę, Boży pomysł, Boże zdolności, którego Bóg go obdarzył i odwalił. Kamień można było na pojedziowce bez problemu, nie czekając na innych. A potem, kiedy Laban kombinował z tymi owcami, najmniej było tych centkowanych i pręgowatych, pamiętacie? Więc mówi, to będzie twoja zapłata. I co Jakub zrobił? Zaczął wycinać takie paski na korze i kładł te z wyciętymi tymi paskami, te patyki, tam, gdzie się parzyły owce. I one patrzyły na to, na te paski, na te prążki, na te centki. I owce się rodziły pręgowate albo centkowane. I było więcej tych pręgowatych i centkowanych niż takich zwykłych. To była zapłata. Bóg zadbał o błogosławieństwo dla Jakuba. Bracia i siostry, Jakub to był człowiek, który spotykał Boga w swoim życiu. I kiedy on się udaje na tą emigrację, 28 rozdział pierwszej Mojżeszowej, chciałbym przeczytać jeden werset. Kiedy on się udaje na emigrację, nocuje. I w czasie drogi, to była kilkudniowa droga, żeby mógł dotrzeć do tego miejsca, gdzie ten jego wuj Laban mieszkał, ma w nocy przepiękny sen. Macie, bracia i siostry, Boże sny? Jakub miał piękne sny. Widział drabinę, która sięgała samego nieba. I po tej drabinie widział, jak aniołowie schodzą po niej z nieba i wychodzą po tej drabinie do nieba. Przepiękny sen. Ale jeszcze piękniejsze jest to, co usłyszał, a usłyszał głos Boga. I w wierszu 13 czytamy, Bóg powiada do niego: jam jest Pan, Bóg Abrahama, ojca twego, i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, dam tobie i potomstwu twojemu. Potomstwo twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód i na północ i na południe i będą błogosławione w tobie i w potomstwie twoim wszystkie plemiona ziemi. A oto jam jest z tobą i będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. I przywiodę cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę cię, dopóki nie uczynię tego, co ci przyrzekłem. Bracia i siostry, on szedł z duszą na ramieniu, bo nie wiedział, co go spotka. Ale wziął błogosławieństwo pierworodnego syna patriarchy. I oto w drodze Bóg objawił mu się i powiedział mu, że w szczególny sposób będzie błogosławił jego życie i że go przyprowadzi kiedyś z powrotem do tego miejsca, z którego wyszedł. I to była wizja, jaką miał w swoim sercu Jakub, kiedy trafił do domu Labana. I kiedy te 20 lat w pokorze i w uniżeniu musiał znosić tam w tym domu. Ale on wiedział, że koniec należy do niego i że Bóg jest Bogiem wielkim i że to jest Bóg jego ojca Izaaka i jego dziadka Abrahama. W 17 wierszu powiada, zdjęty trwogą rzekł: o jakimż lękiem napawa to miejsce. Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba. To było takie niesamowite przeżycie, kiedy on się spotkał z Bogiem. I zresztą to imię, to miejsce bardzo pięknie nazwał. Betel. Dom Boga. Bet, dom, El, Bóg. Betel, dom Boga. I on kiedy będzie wracał, to on będzie znowu w Betel. I w Betel znowu będzie mu towarzyszyć Boże zapewnienie, Boże błogosławieństwo, jeśli chodzi o jego życie. I kiedy on wracał, ja troszkę muszę skrócić, nie będę już dokładnie opowiadał teraz, ale kiedy już zaczął wracać, zabrał te swoje trzody, całą tą zapłatę od Labana, wziął te żony, dzieci i wyruszył w tą podróż z powrotem. I szedł też z duszą na ramieniu z powrotem, bo nie wiedział, jak Ezaw go przyjmie. Przecież Ezaw go nienawidził. Minęło 20 lat. I co go może spotkać? I coś wydarzyło się w czasie tej podróży, ja chciałbym na to zwrócić waszą uwagę, bo to też jest ważna rzecz. Rachela ukradła bożki z domu Labana. I Laban, kiedy ich ścigał, przybył tam i pierwszą rzecz, jaką powiedział: ukradzione zostały moje domowe bożki. Józef nic o tym nie wiedział. Ona to zrobiła potajemnie. Ale powiedział takie słowa: u którego znajdziesz bożki swoje, niech umrze. Wiecie, kto miał bożki? Rachela. I Rachela wkrótce umarła. My czasem w naszym życiu nie zastanawiamy się, co mówimy. Dlatego, bracie, siostro, zważaj na każde słowo w swoim życiu. Jakub nie wiedział, co mówi, on nie miał pojęcia. I wypowiedział przekleństwo nad Rachelą, nad wielką miłością swojego życia. I to przekleństwo się spełniło. Wej, kochani, kiedy wraca, przeprawia się przez rzekę. Podzielił też swój obóz na dwie części, bo bał się, jak zaatakuje Ezaw, to mówi, żeby choć jedna część majątku ocalała. I on zostaje na noc po drugiej stronie tej rzeki. I tam przeżywa największe duchowe swoje doświadczenie w duchowym swoim życiu. My o tym czytamy w 32 rozdziale od 24 wiersza, może przeczytam do 28. Jakub zaś pozostał sam i mocował się z nim pewien mąż aż do wzejścia zorzy. A gdy widział, że go nie przemoże, uderzył go w staw biodrowy i zwichnął staw biodrowy Jakuba, gdy się z nim mocował. I rzekł: puść mnie, bo już wzeszła zorza. Ale on odpowiedział: nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Wtedy rzekł do niego: jakie jest imię twoje? I odpowiedział: Jakub. Wtedy rzekł: nie będziesz się już nazywał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. To jest przełomowy moment w życiu duchowym Jakuba. On w wielkim lęku i strachu wraca do miejsca, o którym powiedział mu Bóg. Przepowiednia się spełniła. On wraca z wielkim błogosławieństwem, z wielkim majątkiem, ale jest wielka niewiadoma postawa jego brata Ezawa. Przecież z powodu Ezawa uciekł z domu, uciekł z Kanaanu. I oto on wie, ten, który ukradł błogosławieństwo, wie, jak ważne jest błogosławieństwo w życiu człowieka wierzącego. I kiedy walczy tam z tym aniołem Bożym, nie chce dopuścić do tego, żeby ten go nie pobłogosławił i odszedł. Bo wiedział, że tylko Bóg go może uratować. I ten anioł pyta się go: jak masz na imię? On mówi: oszust. Nie będziesz się już tak nazywał. Walczyłeś z Bogiem i zwyciężyłeś. Będziesz się nazywał Izrael. I ma piękne imię. Kiedy rano udaje się na drugi brzeg, to już nie jest Jakub, ale to jest Izrael. To jest nazwa państwa, szczególnego, umiłowanego narodu. To jest ten początek, tam w tej nocnej walce, w tym zmaganiu się tego człowieka. Bracia i siostry, my musimy sobie zdać sprawę, że Jakub walczył o Boże błogosławieństwo. Czy walczysz w swoim życiu o Boże błogosławieństwo? Czy Boże błogosławieństwo ma znaczenie w twoim życiu? Czy jesteś w stanie wszystko poświęcić dla tego, aby zdobyć Boże błogosławieństwo. On to opłacił kontuzją. Pamiętacie? Do końca życia utykał na nogę, bo został kontuzjowany w tej walce. Ale miał błogosławieństwo i nie bał się rano wyruszyć z obozem. I spotkał Ezawa. I Ezaw nie zabił go, ale bardzo przyjaźnie się do niego odnosił. Bracie i siostro, kiedy masz Boże błogosławieństwo, Bóg zmienia serca nawet twoich wrogów. Nawet tych, którzy nienawidzą ciebie. I Jakub wiedział, jak wielka moc jest Bożego błogosławieństwa w życiu człowieka wierzącego. W 32 rozdziale czytamy: a Jakub też poszedł drogą swoją i spotkali go aniołowie Boży. Jakub, ujrzawszy ich, rzekł: to Boży obóz, i nazwał to miejsce Mahanaim. Jakub to był człowiek, który widywał w swoim życiu aniołów, któremu towarzyszyło Boże błogosławieństwo. To był wspaniały, handicap dla jego życia. Kiedy on wkraczał do tej ziemi i były trudności tam z okolicznymi plemionami, to Bóg sprawił, że oni wszyscy zaczęli się bać jego. Lęk w sercu tych wszystkich, którzy byli nieprzyjaźnie nastawieni do Jakuba, do jego rodziny. Niesamowite, co Bóg może uczynić w życiu człowieka wierzącego. Bracia i siostry, ta historia jest piękną historią, która uczy nas życia. Możemy popełniać błędy. I musimy wiedzieć, że są poważne konsekwencje, reperkusje tych błędów, nie tylko w naszym życiu, ale nawet w przyszłości, w życiu naszej rodziny. I tak czasami coś, co wydarzy się w życiu jakiejś rodziny, ciągnie się latami albo poprzez pokolenia. Oni z tym obciążeniem, z tym związaniem żyją. Bracia i siostry, ale w życiu Jakuba było coś, co pomagało jemu przezwyciężyć te wszystkie trudności. Tym czymś było błogosławieństwo Boże. Moi kochani, jak on usłyszał to błogosławieństwo w Betel, to mógł sobie pójść do Labana i usiąść i czekać, aż Laban mu wszystko da i wszystko spadnie z nieba, bo przecież mam Boże błogosławieństwo. Tylko czekać, aż ono się wypełni. Mógł sobie usiąść i czekać i nic nie robić. Ale Jakub walczył 20 lat o wypełnienie się tego błogosławieństwa. On miał Bożą podstawę do tego, żeby wrócić bogaty, żeby mieć piękną żonę. On miał Boże błogosławieństwo, ale wiele lat go kosztowało, zanim to wszystko się zrealizowało w jego życiu. Ja myślę, że to mogło się zrealizować znacznie wcześniej w jego życiu. Tylko jedna rzecz to skomplikowała. To oszustwo. Gdyby on nie oszukał, nie byłby oszukiwany w swoim życiu. I nie trwałoby to 20 lat, ale może by to trwało 2 lata, może rok. Bracia i siostry, my ponosimy pewną odpowiedzialność za nasze życie. I możemy je bardzo sobie skomplikować. tak jak skomplikował sobie Jakub je. I on nie planował, że gdzieś będzie 20 lat na emigracji, a stare swoje lata, 17 ostatnich lat swoich, spędzi na obczyźnie w Egipcie. Ale tak mu wypadło w życiu. I pewne rzeczy, które on zrobił, zadecydowały o tym, że realizacja Bożego planu trwała taki czas i takie okoliczności temu towarzyszyły, a mogło to trwać zupełnie w innych okolicznościach i w innym czasie. To warto wziąć pod uwagę, warto się popatrzeć na swoje życie, bracia i siostry, i zastanowić się nad tym wszystkim. I pamiętajmy o tym, że Boże błogosławieństwo wszystko może zmienić w naszym życiu. I życzę wam, bracia i siostry, abyście żyli w obfitości błogosławieństwa Pana w waszym życiu. Amen. Zatem uwielbijmy naszego Boga, bo mamy za co, bo On nam błogosławi. To jesteśmy błogosławieni tym błogosławieństwem, które pochodzi od patriarchów, od Abrahama, Izaaka i Jakuba. Zaśpiewajmy Panu na chwałę. Zapraszam muzyków, bracia i siostry. Chwalmy Pana.